Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad. Dzień 28. Zebraliśmy się wszyscy dość wcześnie na śniadanie. Rebeka, widząc, że naczelnik nie jest gwałtownie zatrudniony, prosiła, aby dalej ciągnął opowiadanie, co też uczynił w tych słowach. W istocie, nazajutrz księżna przyniosła mi list, o którym poprzednio wspominała, a który brzmiał jak następuje. Książę Medina Sidonia do margrabiego de Val Florida. Znajdziesz, kochany przyjacielu, w szyfrowanych depeszach dalszy ciąg naszych układów. W tym liście chcę ci opowiedzieć, co się dzieje na tym dworze świętoszków i rozpustników, na którym skazany jestem przebywać. Jeden z moich ludzi ma odwieźć list do granicy, dlatego więc szczerze będę mógł się rozpisać. Król Don Pedro de Braganza ciągle obiera klasztory za widownię swoich miłostek. Porzucił teraz ksienię urszulanek dla przeoryszy wizytek. Jego książęca mość życzy sobie, abym mu towarzyszył w tych miłosnych pielgrzymkach, co też muszę czynić dla dobra naszych spraw. Król rozmawia z przeoryszą, oddzielony od niej nieprzełamaną kratą, która, jak powiadają, za pomocą ukrytych sprężyn zapada się pod dłonią potężnego monarchy. My wszyscy, którzy mu towarzyszymy, rozchodzimy się po rozmownicach, gdzie nas przyjmują młodsze zakonnice. Portugalczycy znajdują szczególne upodobanie w rozmowie z zakonnicami, których odezwania się pod względem sensu przypominają śpiew ptasząt w klatkach żyjących, podobnie jak one w zamknięciu. Wszelako zajmująca bladość poświęconych dziewic, ich pobożne westchnienia, tkliwe przystosowania religijnego języka, ich prostoduszna nieświadomość i rozmarzone pragnienia wywierają na młodych panów naszego dworu urok, jaki trudno im znaleźć w kobietach z Towarzystwa Lizbońskiego. Skąd inąd wszystko w tych schronieniach upaja dusze i zmysły. Powietrze tchnie balsamicznym zapachem kwiatów nagromadzonych koło obrazów świętych. Oko za kratami spostrzega dyszące wonnościami samotne sypialnie. Dźwięki świeckiej gitary mieszają się z akordami poświęconych organów i osłaniają tkliwe gruchania młodzieży napierających z obu stron na kratę. Takie zwyczaje panują w zakonach portugalskich. Co do mnie, tylko przez krótki czas mogę wdawać się w te czułe szaleństwa. Rychło bowiem namiętne wyrażenia miłości przywodzą mi na myśl obrazy zbrodni i zabójstwa. A przecież popełniłem tylko jedno zabójstwo. Zamordowałem przyjaciela, człowieka, który tobie i mnie życie ocalił. Rozpustne obyczaje wielkiego świata stały się przyczyną tych nieszczęsnych wypadków, które skalały mi serce w latach rozkwitu, w których dusza moja miała dać przystęp szczęściu, cnocie, a zapewne i czystej miłości. Ale uczucie to nie mogło powstać wśród tak okropnych wrażeń. Ile razy słyszałem rozmowę o miłości, tyle razy zdawało mi się, że krew występuje mi na dłonie. Jednakże czułem potrzebę kochania. I to, co byłoby zrodziło miłość w mym sercu, przetworzyło się w uczucie życzliwości, którą starałem się dookoła rozpościerać. Kochałem mój kraj, a nade wszystko ten dzielny lud hiszpański, przywiązany do tronu i ołtarza, wierny obowiązkom honoru. Hiszpanie odpłacili mi wzajemnością i dwór osądził, że zbyt mnie kochano. Odtąd na zaszczytnym wygnaniu, jak mogłem, służyłem krajowi i z oddalenia przyczyniałem się do szczęścia moich poddanych. Miłość ku ojczyźnie i ludzkości napełniała serce moje słodkimi uczuciami. Co do tej innej miłości, która miała ozdobić wiosnę mego życia, czegóż się od niej dziś mogę spodziewać? Postanowiłem zakończyć na sobie ród Medina Sidonia. Wiem, że córki wielu grandów pragną połączenia ze mną, ale nie wiedzą, że ofiara mojej ręki byłaby niebezpiecznym podarunkiem. Mój sposób myślenia nie zgadza się z dzisiejszymi zwyczajami. Ojcowie nasi uważali swoje małżonki za skarbnicę swego szczęścia i honoru. W starej Kastylii puginał i trucizna karały niewiarę. Bynajmniej nie ganię moich przodków, ale też i nie chciałbym ich naśladować. Ostatecznie więc lepiej, że mój ród na mnie się skończy. Gdy ojciec mój doszedł do tego miejsca listu, zdawał się wahać i nie chciał dalej czytać, ale zaczęłam go tak usilnie prosić, że nie mógł oprzeć się moim naleganiom i tak dalej ciągnął. Cieszę się wraz z tobą ze szczęścia, jakie ci sprawia towarzystwo zachwycającej Eleonory. Umysł w tym wieku musi przybierać czarujące kształty. To, co o niej piszesz, dowodzi, że jesteś z nią szczęśliwy. Niemało przyczynia się do mego własnego szczęścia. Na te słowa nie mogłam wstrzymać mego uniesienia. Rzuciłam się do nóg mego ojca, zaczęłam go ściskać. Byłam pewna, że stanowię jego szczęście. Myśl ta na wskroś przejmowała mnie niewysłowioną radością. Radością. Gdy przeszły pierwsze chwile uniesienia, zapytałam ojca, w jakim wieku jest książę Medina Sidonia. Jest on o 5 lat młodszy ode mnie, czyli ma 35, że nigdy się nie zestarzeją. Byłam w wieku, w którym młode dziewczęta wcale nie zastanawiają się nad latami mężczyzn. Chłopiec, tak jak ja, 14-letni, byłby mi się wydał dzieckiem niegodnym mojej uwagi. Ojca bynajmniej nie uważałam za starego. Książę zaś, mając 5 lat mniej, był w moich oczach młodzieńcem. Było to pierwsze pojęcie, jakie o nim powzięłam i później przyczyniło się ono wielce do postanowienia o moim losie. Następnie zapytałam go, co to za morderstwa, o których książę wspominał. Na te słowa mój ojciec zmarszczył czoło i po kilku chwilach zastanowienia rzekł: droga Eleonoro, są to wypadki zostające w ścisłym związku z moim rozłączeniem się z twoją matką. Wprawdzie nie powinienem ci o tym mówić, ale prędzej czy później własna twoja ciekawość zwróci się w tym kierunku. Zamiast więc domysłów nad przedmiotem równie smutnym i drażliwym, wolę sam o wszystkim cię uwiadomić. Po tej przemowie ojciec w te słowa opowiedział mi przygody swego życia. Wiesz dobrze, że ród Astorgas wygasł na twojej matce. Rodzina ta wraz z domem Val Florida należała do najstarszych w Asturii. Ogólne życzenie prowincji przeznaczało mi rękę panny Astorgas. Przyzwyczajeni zawczasu do tej myśli, powzięliśmy ku sobie wzajemne uczucia, które miały ustalić nasze małżeńskie szczęście. Różne jednak okoliczności opóźniły nasz związek, także ożeniłem się dopiero w 25 roku życia. W 6 tygodni po naszym ślubie oświadczyłem mojej żonie, że ponieważ wszyscy moi przodkowie służyli w wojsku, przeto honor nakazuje mi iść za ich przykładem i że zresztą w wielu garnizonach hiszpańskich daleko przyjemniej można pędzić życie, aniżeli w Asturii. Pani de Val Florida odpowiedziała, że zawsze zgodzi się z moim zdaniem, ile razy będzie chodziło o honor naszego domu. Uradzono więc, że wstąpię do wojska. Napisałem do ministra i otrzymałem kompanię jazdy w pułku księcia Medina Sidonia, który stał załogą w Barcelonie. Tam właśnie urodziłaś się, moje dziecię. Wybuchła wojna. Posłano nas do Portugalii, ażeby łączyć się z armią Don Sancha de Saavedra. Wódz ten rozpoczął wojnę sławną potyczką pod Villa Marga. Nasz pułk, najsilniejszy wówczas w całej armii, odebrał rozkaz zniesienia kolumny angielskiej, która tworzyła lewe skrzydło nieprzyjaciela. 2 razy natarliśmy bezskutecznie i już gotowaliśmy się do 3. natarcia, gdy nagle zjawił się między nami rycerz w kwiecie wieku, okryty świetną bronią. Za mną! Krzyknął Medina Sidonia. W istocie słusznie uczynił, że się nazwał, gdyż bylibyśmy go wzięli za anioła wojny lub jakiegoś księcia z niebieskiej armii. Tak miał w sobie coś nadludzkiego. Tym razem rozbiliśmy angielską kolumnę i sława tego dnia należała do naszego pułku. Mogę śmiało wyznać, że po księciu ja najdzielniej sobie poczynałem. Przynajmniej tak pochlebne świadectwo pozyskałem od mego naczelnika, który natychmiast uczynił mi zaszczyt proszenia o moją przyjaźń. Nie była to czcza grzeczność z jego strony. Staliśmy się prawdziwymi przyjaciółmi. Książę nigdy nie traktował mnie z góry, ja zaś nigdy nie zniżałem się do pochlebstw. Zarzucają Hiszpanom pewną wyniosłość w obejściu. Wszelako jedynie unikając poufałości, umiemy być dumni bez pychy i grzeczni bez nadskakiwania. Zwycięstwo pod Villa Marga otworzyło wiele awansów. Książę został generałem, mnie zaś podwyższono na placu na podpułkownika i pierwszego adiutanta. Dano nam niebezpieczne polecenie przeszkadzania nieprzyjacielowi w przejściu przez Duero. Książę zajął korzystne położenie i dość długo się na nim utrzymywał. Nareszcie całe wojsko angielskie na nas uderzyło. Przewaga liczby nie mogła zmusić nas do odwrotu. Powstała okropna rzeź i nasza zguba była już nieodzowna. Gdy wtem niejaki Van Berg, dowódca kompanii walońskich, przybył nam na pomoc z 3000 ludzi. Dokazał cudów walecznością i nie tylko wyrwał nas z niebezpieczeństwa, ale za jego sprawą otrzymaliśmy plac boju. Pomimo to nazajutrz złączyliśmy się z głównym korpusem armii. Gdy tak cofaliśmy się razem z walonami, książę zbliżył się do mnie i rzekł: kochany Val Florida, wiem, że liczba dwa najlepiej przystoi przyjaźni i nie można przekroczyć jej bez narażania świętych praw tego uczucia. Sądzę jednak, że ważna przysługa, jaką Van Berg nam wyświadczył, zasługuje na wyjątek. Zdaje mi się, że wdzięczność nakazuje nam ofiarować mu naszą przyjaźń i przypuścić go jako trzeciego do węzła, który nas łączy. Podzieliłem zdanie księcia, który udał się do Van Berga i złożył mu ofiarę naszej przyjaźni z powagą odpowiadającą znaczeniu, jakie przywiązywał do miana przyjaciela. Van Berg zdziwił się niepomału i rzekł: wasza książęca mość, wyświadczasz mi zbyt wielki zaszczyt. Muszę cię uprzedzić, że mam zwyczaj co dzień się upijać. Gdy zaś przypadkiem nie jestem pijany, gram w grę jak można najgrubszą. Jeżeli zatem wasza książęca mość masz wstręt do podobnych zwyczajów, nie sądzę, aby nasz związek mógł być długotrwały. Odpowiedź ta zmieszała księcia. Po chwili jednak roześmiał się, zapewnił Van Berga o swoim szacunku i obiecał mu, że użyje na dworze całego kredytu, aby go jak najświetniej wynagrodzono. Van Berg jednak nade wszystko przekładał nagrody pieniężne. Król obdarzył go baronią de Ulen, położoną w okręgu Malines. Van Berg tego samego dnia sprzedał ją Walterowi van Dijkowi, mieszczaninowi z Antwerpii i liwerantowi armii. Rozłożyliśmy się na leże zimowe w Coimbrze, jednym z najznaczniejszych miast portugalskich. Pani de Val Florida przyjechała do mnie, lubiła żyć w świecie. Otworzyłem więc dom dla znaczniejszych oficerów armii. Wszelako książę i ja mało oddawaliśmy się zgiełkliwym przyjemnościom towarzystwa. Ważne zatrudnienia cały czas nas zajmowały. Cnota była bożyszczem młodego Sidonii, dobro ogółu jego marzeniem. Zagłębialiśmy się razem nad położeniem Hiszpanii i układaliśmy plany zapewnienia jej pomyślności na przyszłość. Dla uszczęśliwienia Hiszpanów pragnęliśmy naprzód wpoić w nich miłość cnoty i odciągnąć od niepomiarkowanej chęci zysku, co bynajmniej nie wydawało się nam trudne. Chcieliśmy także wskrzesić tradycję dawnego rycerstwa. Każdy Hiszpan miał być równie wierny małżonce jak królowi i każdy powinien był mieć towarzysza broni. Ja połączyłem się już z księciem. Byliśmy przekonani, że świat będzie kiedyś mówił o naszym związku i że szlachetne umysły, postępując w nasze ślady, uczynią drogę cnoty bardziej przystępną. Wstyd mi, kochana Eleonoro, mówić ci o podobnych szaleństwach. Ale od dawna już zauważono, że młodzież zapuszczająca się w marzenia wychodzi z czasem na pożytecznych, a nawet wielkich ludzi. Przeciwnie, młode katony, wystudzone jeszcze przed wiekiem, nie mogą nigdy wznieść się nad wyrachowanie własnej korzyści. Brak serca ścieśnia ich umysł i czyni ich niezdolnymi tak na ludzi stanu, jak też na użytecznych obywateli. Prawidło to nader mało ma wyjątków. Tak więc, puszczając wyobraźnię na manowce cnoty, łudziliśmy się nadzieją, że urzeczywistnimy kiedyś w Hiszpanii wiek Saturna i Rei. Przez ten czas Van Berg, o ile możności, zaprowadzał wiek złoty. Sprzedał baronie de Ulen za 800 000 liwrów i przysiągł, że nie tylko wyda te pieniądze przez 2 miesiące leż zimowych, ale nadto zaciągnie jeszcze 100 000 franków długu. Marnotrawny nasz flamandczyk obliczył następnie, że dla otrzymania słowa należy mu wydawać dziennie 1400 pistolów, co było dość trudne w takim mieście jak Coimbra. Uląkł się, myśląc, że zbyt lekkomyślnie dał słowo, gdy zaś mu przedkładano, że może użyć część pieniędzy na wspomożenie biednych i uszczęśliwienie tylu ludzi, odpowiedział, że przysiągł wydawać, nie zaś rozdawać, i że poczucie własnej godności nie pozwala mu najmniejszej części tych pieniędzy obrócić na dobre uczynki. Gra nawet w to nie wchodzi, gdyż mógł wygrać, a pieniądze przegrane nie były wydanymi. Tak trudne położenie zdawało się mocno trapić Van Berga. Przez kilka dni był roztargniony. Nareszcie wpadł na sposób, który miał ocalić jego honor. Zebrał, ile tylko mógł znaleźć kucharzy, muzyków, skoczków, komediantów i innych osób wesołego rzemiosła. Rano wyprawiał sutą biesiadę. Wieczorem bal i widowisko. Stawiał maszty obfitości. A jeżeli pomimo wszelkich usiłowań nie udało mu się wydać 1400 pistolów, kazał resztę wyrzucać oknem, mówiąc, że podobny postępek wchodzi w zakres marnotrawstwa. Uspokajając w ten sposób sumienie, Van Berg odzyskał dawną wesołość. W istocie był to nader dowcipny człowiek i zręcznie umiał bronić swych dziwacznych wad, o którego wszędzie napastowano. Te rozumowania, w których się biegle wyćwiczył, nadawały błyskotliwości jego rozmowie i odróżniały go od nas, Hiszpanów, zwykle poważnych i milczących. Van Berg często u mnie bywał wraz ze znaczniejszymi oficerami armii, wszelako przychodził także w chwilach, gdy mnie w domu nie było. Wiedziałem o tym i bynajmniej się nie gniewałem. Wyobrażałem sobie bowiem, że nieograniczone zaufanie przekona go, iż wszędzie i o każdej godzinie dobrze jest widziany. Ogół tymczasem innego był zdania i niebawem zaczęły krążyć wieści ubliżające mojej sławie. Do mnie żadna z nich nie doszła. Książę posłyszał je jednak, a wiedząc, jak kocham moją żonę, przez przyjaźń cierpiał za mnie. Pewnego dnia udał się do pani de Val Florida i padł jej do nóg, zaklinając, aby nie zapominała swoich obowiązków i nie widywała Van Berga sam na sam. Nie wiem, co mu na to odpowiedziano. Następnie książę poszedł do Van Berga z zamiarem przełożenia mu w podobnym sposobie całego stanu rzeczy i zwrócenia go na drogę cnoty. Nie zastał go w domu. Powrócił po południu. W pokoju pełno było ludzi, ale Van Berg sam siedział na uboczu, ponury i zapewne nieco pijany, potrząsał kubkiem z kośćmi. Książę zbliżył się do niego przyjaźnie i śmiejąc się zapytał, jak mu idą wydatki. Van Berg rzucił nań zagniewane spojrzenie i odpowiedział: wydatki moje przeznaczone są dla przyjemności mych przyjaciół, nie zaś niegodziwców, którzy mieszają się do tego, co do nich nie należy. Kilka osób słyszało te słowa. Czy to do mnie ma się stosować? Rzekł książę. Van Berg, racz natychmiast odwołać te lekkomyślne wyrazy. Nigdy niczego nie odwołuję, odparł Van Berg. Książę ukląkł na jedno kolano, mówiąc: Van Berg, wyświadczyłeś mi znakomitą przysługę. Dlaczego teraz chcesz mnie zbezcześcić? Zaklinam cię, uznaj mnie za człowieka z honorem. Van Berg rzucił jakąś zniewagę. Książę powstał spokojnie, dobył sztyletu z zapasa i położywszy go na stole, rzekł: zwyczajny pojedynek nie może załatwić tej sprawy. Jeden z nas musi umrzeć, a im prędzej to nastąpi, tym lepiej. Rzucajmy kości po kolei. Kto więcej wyrzuci, weźmie sztylet i utopi go w sercu przeciwnika. Wyśmienicie! Krzyknął Van Berg. To dopiero nazywa się gruba gra. Ale przysięgam, że jeżeli wygram, nie będę oszczędzał waszej książęcej mości. Przerażeni widzowie stali na miejscu, jakby skamieniali. Van Berg wziął kubek i wyrzucił podwójną dwójkę. Do szatana, zawołał, coś mi się nie wiedzie. Z kolei książę potrząsnął kośćmi i wyrzucił piątkę i szóstkę. Wziął sztylet i utopił go w piersiach Van Berga, po czym, obracając się ku widzom, z tąż samą zimną krwią, rzekł: panowie, raczcie wyświadczyć ostatnią posługę temu młodzieńcowi, którego bohaterskie męstwo na lepszy los zasługiwało. Co do mnie, ruszam natychmiast do głównego audytora armii i oddaję się w ręce sprawiedliwości królewskiej. Możecie wyobrazić sobie rozgłos, jaki ten wypadek powszechnie sprawił. Księcia nie tylko Hiszpanie kochali, ale nawet nieprzyjaciele nasi, Portugalczycy. Gdy wieść o tym doszła do Lizbony, arcybiskup tego miasta, który jest zarazem patriarchą Indii, dowiódł, że dom, gdzie zatrzymano księcia w Koimbrze, należy do kapituły i od najdawniejszych czasów uważany był za nietykalne schronienie, że przebywać, nie lękając się przemocy świeckiego ramienia. Książę nader był wzruszony przywiązaniem mu okazywanym, wszelako oświadczył, że nie chce korzystać z tego przywileju. Audytor generalny zaczął wytaczać sprawę przeciw księciu, ale Rada Kastylii postanowiła koniecznie się wmieszać. Następnie wielki marszałek Aragonu, którego urząd teraz właśnie zniesiono, utrzymywał, że sądzenie księcia jako urodzonego w jego prowincji i należącego do dawnych ricos hombres do niego należy. Słowem, wielu usilnie dobijało się o pierwszeństwo, każdy bowiem chciał go ocalić. Pośród tej całej wrzawy łamałem sobie głowę nad wynalezieniem przyczyny nieszczęsnego pojedynku. Nareszcie jakiś znajomy zlitował się i uwiadomił mnie o postępowaniu pani de Val Florida. Nie pojmuję, jakim sposobem wyobrażałem sobie, że moja żona może tylko mnie kochać. Minęło wiele czasu, zanim zdołałem uwierzyć, że jestem w błędzie. Na koniec pewne okoliczności zdarły nieco zasłonę z moich oczu. Poszedłem więc do pani de Val Florida i rzekłem: dowiedziałem się, że ojciec pani niebezpiecznie zasłabł. Sądzę, że wypada, abyś do niego pojechała. Zresztą córka nasza potrzebuje twoich starań i jak mniemam, odtąd osiądziesz pani na zawsze w Asturii. Pani de Val Florida spuściła oczy i z pokorą przyjęła wyrok. Wiesz, jak od tego czasu żyliśmy z twoją matką. Miała ona 1000 nieocenionych przymiotów, a nawet cnót, którym zawsze oddawałem sprawiedliwość. Tymczasem proces księcia przybrał dziwny obrót. Oficerowie walońscy podnieśli go do znaczenia ogólnej sprawy narodowej. Utrzymywali, że ponieważ grandowie hiszpańscy pozwalają sobie mordować Flamandczyków, wypada im opuścić służbę hiszpańską. Hiszpanie natomiast dowodzili, że to był pojedynek, nie zaś morderstwo. Rzeczy tak daleko zaszły, że król nakazał zwołać juntę złożoną z 12 Hiszpanów i 12 Flamandczyków, nie dla osądzenia księcia, ale raczej dla rozstrzygnięcia, czy śmierć Van Berga należy uważać za zaszłą wskutek pojedynku, czy też morderstwa. Oficerowie hiszpańscy głosowali pierwsi i, jak się można domyślić, zgodzili się na pojedynek. 11 Walończyków było przeciwnego zdania. Nie usprawiedliwiali swego sądu, przede wszystkim zaś najwięcej krzyczeli. 12, który głosował ostatni, ponieważ był najmłodszy, dał się już zaszczytnie poznać w kilku sprawach honorowych. Nazywał się Don... Tu przerwałem cyganowi, mówiąc: mam zaszczyt być synem tego samego Van Wordena i spodziewam się, że w twoim opowiadaniu nic takiego nie usłyszę, co by mogło honor jego na szwank wystawić. Mogę zaręczyć, odrzekł cygan, że wiernie powtórzę słowa margrabiego de Val Florida do jego córki. Gdy kolej głosowania przyszła na Don Juana Van Worden, zabrał głos i tak się wyraził: panowie, sądzę, że dwie rzeczy oznaczają istotę pojedynku. Naprzód wyzwanie lub też w braku tego spotkanie. Powtórę równość broni lub też w braku tej równowaga szans zadania śmierci. Tak na przykład człowiek uzbrojony w strzelbę mógłby stanąć przeciw drugiemu uzbrojonemu w krucicę z warunkiem, ażeby jeden strzelał o 100 kroków, drugi zaś o 4 i z zastrzeżeniem, że już uprzednio zgodzono się, kto ma strzelać pierwszy. W obecnym wypadku jedna i ta sama broń służyła dla obu. Nie można przeto wymagać większej równości. Kości nie były fałszywe, więc równowadze szans zadania śmierci także nic nie podobna zarzucić. Na ostatek wyzwanie było wyraźnie oświadczone i z obu stron przyjęte. Wyznaję, że z przykrością widzę pojedynek, tę najszlachetniejszą walkę, zniżoną do losu gry hazardowej, rodzaju zabawy, której człowiek honorowy powinien używać z nadzwyczajnym umiarkowaniem. Wszelako według zasad, jakie na początku przytoczyłem, zdaje mi się niezaprzeczonym, że zajmująca nas obecnie sprawa była pojedynkiem, nie zaś morderstwem. Tak mi nakazuje mówić moje przekonanie, jakkolwiek przykro mi, że sprzeciwia się to sposobowi widzenia moich 11 kolegów. Będąc zatem prawie pewnym, że spotka mnie nieszczęście niełaski z ich strony i pragnąc zarazem jak najłagodniejszymi środkami uprzedzić wyrazy ich niezadowolenia, upraszam, aby wszyscy 11 raczyli wyświadczyć mi zaszczyty wystąpienia ze mną do pojedynku, mianowicie 6 z rana, 5 po obiedzie. Wniosek tego dowodzenia sprawił powszechną wrzawę. Wszelako należało przyjąć zaproszenie. Van Worden ranił pierwszych 6, którzy stawili się z rana. Następnie z 5 pozostałymi zasiadł do obiadu. Po obiedzie znowu wzięto się do broni. Van Worden ranił 3, 10 skaleczył go w ramię, 11 zaś przeszył szpadą na wylot i zostawił na placu. Biegły chirurg ocalił życie dzielnemu Flamandczykowi, ale nie myślano już ani o juncie, ani o procesie i król ułaskawił księcia Sidonie. Odbyliśmy jeszcze jedną kampanię, nadal jako ludzie honorowi, ale już bez poprzedniego zapału. Pierwszy raz nieszczęście nazywał wiele szacunku dla odwagi i zdolności wojskowych Vanberga. Wyrzucał sobie przesadną gorliwość o mój spokój, która stała się przyczyną tak smutnych wypadków. Nauczył się, że nie wystarcza chcieć dobra, ale należy ponadto umieć je wyświadczać. Co do mnie, podobnie do wielu małżonków, tłumiłem w sobie boleść i tym więcej przez to cierpiałem. Odtąd przestaliśmy snuć nasze zamiary uszczęśliwienia Hiszpanii. Tymczasem nastał pokój. Książę postanowił podróżować. Przebiegliśmy więc razem Włochy, Francję i Anglię. Po powrocie szlachetny mój przyjaciel wszedł do Rady Kastylii. Mnie zaś przy tej samej radzie powierzono urząd referendarza. Czas spędzony w podróżach oraz kilka następnych lat wywołały znaczne zmiany w umyśle księcia. Nie tylko, że odstąpił od porywów swojej młodości, ale nawet przezorność stała się ulubioną jego cnotą. Dobro publiczne, przedmiot młodzieńczych marzeń, było nadal jego głęboką namiętnością, ale teraz wiedział już, że niepodobna wszystkiego od razu dokonać. Że trzeba wprzód przygotować umysły, o ile możności, zaś ukrywać własne środki i cele. Do tego stopnia posuwał ostrożność, że w Radzie zdawał się nigdy nie mieć własnego zdania i szedł za cudzym. Tymczasem koledzy przemawiali jego własnymi słowy. Staranność, z jaką książę osłaniał swoje zdolności przed wzrokiem publicznym, tym bardziej je wykrywała. Hiszpanie odgadli go i pokochali. Dwór począł mu zazdrościć. Ofiarowano księciu ambasadę w Lizbonie. Wiedział, że nie wolno mu odmówić. Przyjął więc, ale z warunkiem, że ja zostanę sekretarzem stanu. Odtąd nie widziałem go więcej, ale serca nasze zawsze żyją razem. Gdy cygan doszedł do tego miejsca swego opowiadania, dano mu znać, że sprawy hordy wymagają jego obecności. Skoro się oddalił, Velázquez zabrał głos i rzekł: jakkolwiek całą uwagę zwracam na słowa naszego naczelnika, nie mogę przecie schwytać w nim najmniejszego związku. W istocie nie wiem, kto mówi, a kto słucha. Tu margrabia de Val Florida opowiada swoje przygody córce, która opowiada je naczelnikowi, który nam znowu je opowiada. To istny labirynt. Zawsze zdawało mi się, że romanse i inne dzieła podobnego rodzaju winny być pisane w kilku kolumnach, na kształt tablic chronologicznych. Masz, Signo, słuszność, odpowiedziała Rebeka. I tak na przykład w jednej kolumnie czytano by, że pani de Valflorida oszukuje swego męża, w drugiej zaś ujrzano, czym ten wypadek go uczynił, co bez wątpienia rzuciłoby nowe światło na całe opowiadanie. Wcale nie to chciałem powiedzieć, rzekł Velázquez. Ale oto jest na przykład książę Sidonia, którego charakter mam zgłębiać, gdy tymczasem widziałem go już na marach. Czyliż nie lepiej było zacząć od wojny portugalskiej? Wtedy w drugiej kolumnie ujrzałbym doktora Sangre Moreno zastanawiającego się nad sztuką lekarską i nie zdziwiłbym się, widząc, że jeden płata zwłoki drugiego. Zapewne, przerwała Rebeka, ciągłe niespodzianki czynią opowiadanie mało zajmującym, gdyż nigdy nie można zgadnąć, co po czym nastąpi. Naówczas ja zabrałem głos i rzekłem, że podczas wojny portugalskiej mój ojciec był jeszcze nader młody i że nie można było dość wydziwić się roztropności, jaką okazał w sprawie księcia Medina Sidonia. Nie ma o czym mówić, rzekła Rebeka. Gdyby twój ojciec nie był się pojedynkował z 11 oficerami, mogłoby było przyjść do sprzeczki. Słusznie zatem uczynił, że ją uprzedził. Wydało mi się, że Rebeka drwi z nas wszystkich. Odkryłem w jej charakterze coś szyderczego i wątpiącego. Pomyślałem, że kto wie, czy nie mogłaby nam opowiedzieć przygód wcale nieodmiennych od historii niebieskich bliźniąt i postanowiłem ją o to zapytać. Tymczasem nadeszła godzina rozstania i każdy odszedł w swoją stronę. Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad.